Słuchajcie, temat dzisiejszego słowa jest taki. A kto będzie owcą? Znak zapytania. Pod tytuł Pochwała dobrowolnego cierpienia. Może przenieść się do kościoła, żeby posłuchać o sukcesie i zwycięstwie, a tu taki manewr. I pastor sobie coś wymyślił innego, jakieś takie słowo. Ale nie będę mówił go na smutno, także spokojnie, będziecie nawet w tym czuli sukces, także i zwycięstwo, i czuję, że będziecie zbudowani. Ale taki faktycznie jest tytuł, który sobie wymyśliłem, ale kto będzie owcą? Wiecie, często jak się spotykamy w naszych ewangelicznych kościołach, to właśnie, tak jak zresztą Ania mówiła, szukamy tych wzorców biblijnych ludzi, którzy wygrali, tak? Którzy zwyciężyli bitwy, Mojżeszowi się udało, Jozuemu się udało, tak? I Dawidowi w jakiś sposób, w części mu się nie udało, ale mówimy o tym, co mu się udało. Salomonowi się udało i nie udało, ale mówimy o tym, co mu się udało. I tak dalej. O apostołach opowiadamy z dziejów apostolskich, o cudach, które im się udały. O męczeństwie nie mówimy, ponieważ o męczeństwie nie jest nic napisane w Biblii. Halleluja. Tylko zapowiedź Jezusa i tradycja nam donosi, że zginęli dla Jezusa. Więc wiecie, wyjmujemy często te rzeczy pozytywne, zwycięskie, tak? Mówimy, że Jezus zmartwychwstał, umarł na krzyżu, został pogrzebany, ale zmartwychwstał i żyje, tak? Ale to, że kiedy szedł na śmierć, mówił, że do Ojca, żeby go ten kielich ominął, to już tego jakby za bardzo nie rozważamy. I wiecie, ale życie to jest po prostu pełny wachlarz. To są po prostu i radości, i smutki, i to jest w jednym pakiecie. My oczywiście w czasach, w których żyjemy, w wygodnych czasach, dobrych czasach, najlepszych czasach dla tego kraju, jakim kiedykolwiek w tysiącletniej historii były w tym kraju, wszyscy to mówią, społecznicy o tym mówią, ludzie zajmujący się gospodarką, ludzie zajmujący się obronnością mówią, że nigdy Polska jako kraj nie była w tak dobrym miejscu, jak jest w tym czasie, w którym my żyjemy. My oczywiście tak nie myślimy, my myślimy, że rządzą nami złodzieje i kłamcy i w ogóle wszystko spalić i tak dalej. A to jest nieprawda. Prawda jest taka, że Polska jeszcze nigdy nie była w tak dobrym miejscu. My żyjemy w czasach komfortu. Nikt z nas nie głoduje. Nikt z nas nie chodzi bez ubrania na plecach. A jak ktoś przychodzi z prośbą o modlitwę o węgiel, to jest wielkie święto i się rozglądamy. Wow, ktoś w drodze poprosił modlitwę o węgiel. To w ogóle jest zjawisko, prawda? To jest coś niebywałe. To pokazuje, w jak dobrych czasach żyjemy. I wiecie, i teraz, jeśli chodzi o nasze indywidualne życie, to my też do tego zmierzamy. I my byśmy chcieli, żeby nasze życie często to była taka komedia romantyczna z happy endem. Albo taki romans z happy endem. Żeby tak wszystko szło do góry po prostu. No oczywiście, są też wśród nas tacy, którzy doświadczając różnych walk, może Ania to, co dzisiaj powiedziała, trochę to ilustruje, mówią, Boże, moje życie to jest tragedia. To jest antyczna tragedia. Co by nie zrobić, to jest gorzej. Ciągle uwikłanie. Jak nie z tej strony, to z tej. Jak nie z rodziną, to zdrowiem. Jak nie z przyjaciółmi, to po prostu jacyś ludzie. Wiesz, i fajnie powiedział jeden psycholog, on powiedział, życie to nie jest ani komedia romantyczna z happy endem, ani nie jest to dramat, który się kończy po prostu śmiercią, ale to jest saga. Saga, po prostu jak saga rodzinna. Rodzą się, umierają, idą na wojny, chorują. Chorują tak, rozwodzą się, żenią, po prostu pełen koloryt życia. I takie jest nasze życie. I my musimy też w ten sposób nasze życie postrzegać, więc w momencie, kiedy jest dramat, nie mówić, że Boże, moje życie to jest dramat. Nie, to jest saga, tylko w tym odcinku właśnie ktoś umiera. W tym odcinku ktoś cierpi, ale potem przyjdzie inny odcinek i będzie na wesoło. Amen? Pastor mówi ogłoszenia i tak jest coraz gorzej, ale przychodzi Ania i mówi, że zmarnowała 6 zł, wszyscy się śmieją. I ja jej zazdroszczę, bo po prostu... Bo na moich ogłoszeniach nikt się nie śmiał. Wiesz, ale to jest saga. To jest po prostu raz jest tak, jest z górki pod górę, pełen koloryt. I wiesz, i tak powinniśmy też patrzeć na nasze życie. I wiecie, i też ważne, żeby podkreślić, że też w takich kierunkach psychologicznych, w takim coachowaniu siebie, które w tej chwili jest religią każdego człowieka, też jest ten sukces jest też zmitologizowany w pewien sposób. Także jak tylko dostrzegasz, że gdzieś tam w jakimś elemencie ci coś nie domagasz, to od razu rzucasz się, żeby to poprawiać, tak? Starsi ludzie już tak nawet nie żyją. Oni już wiedzą, że po prostu wielu rzeczy się nie da poprawić. Im dłużej człowiek żyje, tym bardziej zwraca się ku rzeczom najważniejszym, a nie ku rzeczom najlepszym. Okej? Okay? Nie szuka za wszelką cenę swojego dobra, tylko szuka po prostu dobra. I to jest ogromna różnica. Moje dobro czy dobro, tak? I wiecie, i dlatego jest to słowo. Kto będzie owcą? Jakiś czas temu to się zaczęło od takiego postu Bogdana Olechnowicza. Bogdan Olechnowicz, pozdrawiam cię, bracie, kochany. Nie wiem, czy poszedłeś dzisiaj do swojego kościoła, w którym już nie jesteś pastorem od jesieni. Umieszcza takie posty, wspomnienia byłego pastora. Od razu wam mówię, też o tym mówię szczerze, że Bogdan Olechnowicz spośród wszystkich pastorów w Polsce teraz jest najbardziej denerwującym mnie pastorem. Dlatego, że jest byłym i to bardzo wkurzające, a myślałem, że jak jest byłym pastorem, to już nie będzie wymądrzał, tylko zamilknie i odda pałeczkę, a on dalej teraz ma katedrę byłego pastora. Więc nawet jeszcze wyżej, bo teraz może pouczać innych pastorów, nie będąc pastorem. Co mu już wypomniałem wielokrotnie, powiedziałem mu, słuchaj stary, ty już się nie wypowiadaj po prostu, bo to, wiesz, bo ty teraz będziesz oskarżał teraz wszystkich. Już nie masz nic do naprawienia, zrezygnować, to będziesz nas jeszcze trenował. Mówię, jestem twoim rówieśnikiem, sobie nie życzę, ty jesteś przegrany, bo musiałeś zrezygnować przed czasem, jestem wygrany, ciągle kontynuuję i takie tam sobie robimy życzliwości, sobie sprzedajemy. I słuchajcie, i napisał taki bardzo fajny post, bardzo ciekawy, napisał o oczekiwaniach, jak bardzo życie pastora jest męczone oczekiwaniami. Ale to akurat była taka fajna koincydencja w internecie, że też zaczęły do mnie docierać takie fora rozczarowanych ludzi kościołem i pastorami. Jest taki portal amerykański, którego wam nie polecam kiedyś, a to może nawet jak nie polecam, to nawet nie podam nazwy. Ale Łukasz wie, o czym mówię teraz w tym momencie. Też byłego pastora, który akurat był rozczarowany, ale bardziej od strony owieczek kościołem. Jest taki cały ruch, się nazywa rekonstruktywizm chyba, czy dekonstruktywizm, gdzie po prostu na fali jest mówienie przez ludzi wierzących o swoich oczekiwaniach względem Kościoła i takich niespełnionych rzeczy. I akurat w sieci, wiesz, dużo jestem, obserwuję i to mi się tak zderzyło. Mówię, okej, czyli wszyscy mają swoje potrzeby, wszyscy mają pragnienie sukcesu. Kościół, ludzie wierzący mają, byli pastorzy, widzą to, jak kiedy byli pastorami, jak ich męczyły oczekiwania ludzi wierzących i te niekończące się rzeczy, które to pastor musi mieć, robić dla nich i tak dalej, i jak to bardzo dręczy. Wiecie, i tak przez to może, że mam taką schizę na punkcie tej drogi środka i tej wąskiej ścieżki, tego złotego rozwiązania, to z tego od razu się bez jakiejś specjalnej analizy wyłonił obraz po prostu, że nikt z nas nie powinien szukać swojego zaspokojenia. Ani pasterz swoich, żeby jego oczekiwania były zaspokojone, ani wierzący w Kościele nie powinni za bardzo tego oczekiwać. Powinniśmy raczej brać przykład z Chrystusa, o którym jest mowa, że przyszedł na świat nie po to, żeby służyć, przepraszam, nie przyszedł po to na świat, drugi raz popełniłem ten błąd. Nie przyszedł na świat po to, aby mu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I wiesz, od razu mi się zapaliła lampka też druga, że Jezus był zarówno, mówi o sobie, jestem dobrym pasterzem, ale później o nim jest powiedziane, że jest owcą prowadzoną na rzeź. I wiesz, jeśli chodzi o nasze życie, myślę, że w tym życiu, w tym czasach czasach, co my to nazywamy, i też Mike Byko to nazwał w jakimś wykładzie, czyli Joyner, nie pamiętam, zaczyna się o tym mówić w Kościele, żyjemy w takich czasach narcystycznych, egocentrycznych coraz bardziej, gdzie właśnie ta indywidualna potrzeba bardzo mocno wychodzi na pierwszy plan i ona się objawia też w życiu liderów, którzy chcą, żeby budować kościoły dla swojej po prostu, nie wiem, czy chwały, czy zwycięstwa, ale też jakby to jest taki kurs kolizyjny wszystkich wobec wszystkich. Bo nawet w domach, wiecie, nie ma tak, że rodzice już są tylko tak jak w dawnych czasach, żeby dzieci doprowadzić do dojrzałości, ale doprowadzając dzieci do dojrzałości też walczą o swoje prawa w tym czasie, tak? To już wiele lat temu słyszeliście o nie chcę być kurą domową, tak? A co ja będę tylko po prostu się troszczyła o te dzieci i tak dalej. Więc wiecie, teraz żyjemy w takich czasach, że wszyscy mają oczekiwania i wszyscy chcą swojego. Tak? A wiecie, ale to jest, jak spojrzymy na ekonomię królestwa, no to jak wszyscy chcą swojego, to kto będzie chciał cudzego, tak? jak w tym takim dobrym powiedzeniu. Wszyscy myślą, że ludzie to egoiści. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. I to jest po prostu kurs kolizyjny, który wytwarza się w ciele Jezusa. A teraz, jeżeli my jesteśmy, słuchajcie, nazwani proczym ludem, kapłanami, pośrednikami dla ludzi, którzy mają głosić pojednanie, to słuchajcie, my, jeżeli my zrezygnujemy z tego, to my tracimy naszą misję królestwa w ginącym świecie, tak? Bo mówimy, żeby po prostu, nie będziemy po prostu jak te owce na rzeź prowadzone w tym społeczeństwie. Nie chcemy cierpieć dla Ewangelii. My chcemy też coś z tego życia mieć, tak? I my teraz przez to przestajemy pełnić naszą misję wobec świata, bo nie chcemy usłużyć temu światu. Bo to jest cierpienie, podzielić się z nimi Ewangelią, albo znaleźć jakiś punkt zaczerpienia, albo obdarzając ich miłością i służbą, przyciągnąć ich do Chrystusa przez to, że coś dla nich robimy. Amen? Więc widzicie, jesteśmy na ogromnym kursie kolizyjnym wobec siebie, w naszych rodzinach, domach, w naszych wspólnotach, jeżeli nie zatrzymamy się w tym szaleństwie i nie przyjmiemy innej roli niż tą, którą narzuca nam mentalność współczesności, tak? Żeby po prostu swoje życie uczynić wspaniałym. Więc Jezus, słuchajcie, jest lwem z pokolenia Judy, później jest pasterzem, więc my bardzo często byśmy chcieli go naśladować, to znaczy, czyli być tymi przywódcami, tak? I otoczyć innych, żeby inni nas słuchali, tak? Jak ludzie nie chcą przyjmować Ewangelii, to tylko mamy jeden punkt odniesienia, mówimy, że no oni po prostu nas nie chcą słuchać, tak? Czyli od razu się stawiamy w miejscu dobrego pasterza, którego należy słuchać. Ale wiecie, ale Jezus był też owcą. Był owcą, czyli tym, który składa swoje życie. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów, które mówią o tym, kim jest owca. Może zanim zacznę, to wiecie, w ogóle owca to jest ciekawy obraz. Ostatnio znowu ktoś mi opowiadał o owcach, że jak się przewrócą, to nie potrafią wstać. W ogóle takie historie, których po prostu trzeba je podnieść. To nie jest żaden fake, to po prostu jest całkiem niesamowite, albo jak się zgubią, to po prostu potrafią tylko beczeć. I takie różne historie, że tak naprawdę to tylko jedną rzecz dobrą robią. Jak już je podprowadzą pod zieloną trawę, podprowadzą, to wtedy mogą się tym zadowolić. To jest jedyna dobra rzecz, którą robią w życiu. A poza tym to są takie trochę, mają pewne swoje ograniczenia i są głupie, tak jak kiedyś ktoś to tutaj w kościele wyraźnie powiedział, kto się na owcach zna. Ale teraz przejdźmy do tej owcy biblijnej jeszcze poza tym aspektem. Widzicie, w Księdze Izajasza jest ilustracja Jezusa. 53 rozdział, 7 werset. W jaki sposób Jezus uczynił się owcą? Jest powiedziane tak, że był, a może nie, może otworzę z mojego tłumaczenia Biblii, bo do niego jestem przyzwyczajony i bardzo lubię. Izajasza 53:7. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, ale jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. To jest obraz Chrystusa i jego zbawczego cierpienia za nas. To, co jest tutaj charakterystyczne w tym opisie, to jest to, że on, będąc prowadzony na rzeź, będąc cierpiący, prześladowany, postanowił nie mówić. Okej? Jest powiedziane, zamilkł, nie otworzył swoich ust. Trzykrotnie jest to powiedziane w tym jednym wersecie. Wiecie, to, co jest charakterystyczne dla momentów, kiedy my cierpimy na jakąś głęboką potrzebę, to jest to, że zaczynamy o niej głośno mówić. Werbalizujemy nasze potrzeby. I tutaj Jezus robi właśnie, i to jest dobrze, jeżeli tak robimy, to jest w ogóle zdrowy objaw i należy tak robić, należy mówić to, co się czuje i czego się potrzebuje, szczególnie w małżeństwie. Najlepiej od samego początku mówić, a nie po 30 latach tuż przed rozwodem. Więc to są zdrowe objawy, żeby mówić, w kościele mówić, tak, czego się oczekuje i tak dalej. Ale wiecie, jest taki element, taki moment, kiedy Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy służyli. I żebyśmy służyli bez narzekania. Bez użalania się nad swoim losem. Tylko żebyśmy przyjęli naszą misję, która jest związana z tym, żeby zrobić to, co trzeba zrobić. Bez pochwały, może w cierpieniu i też bez werbalizowania tego, czego ja potrzebuję. Okej? Okay? Wyobrażacie sobie waszą, przypomnijcie sobie waszą mamę, albo jeszcze babcię, albo kogoś, kto wam robi święta. Teraz zbliżają się święta, tak? Trzeba umyć okna, wypastować podłogi, przygotować ileś tam żarcia, zrobić prezenty, kupić choinkę i tak dalej. Czasami mąż pomaga w dawnych czasach, dobrych czasach patriarchatu, który niestety odchodzi w niepamięć. To praktycznie była rola tylko kobiet, w cudzysłowie, przepraszam. Taki głupawy żart, ale jakże prawdziwy. Wiecie, i wtedy, i teraz wiecie, mamy taki obraz. I teraz po wielu latach wspominamy to i mamy po prostu ten, wiecie, te wspomnienia. Ja ostatnio postanowiłem wyremontować podłogę w naszym domu i zdzieram stary wosk i woskuję na nowo, pastuję. I tak pastowałem, to woskowałem i w pewnym momencie Iza przyszła i zaczęła gotować jedzenie. I w tym momencie dotarł charakterystyczny zapach z dzieciństwa do moich nozdrzy. To jest zapach parafiny, która unosi się w powietrzu z wypastowanych podłóg, który jest palony gazem na kuchni. Nie do podrobienia. Specyficzny smrodek. Ale on mi przypomniał święta Bożego Narodzenia, jak u nas w domu były pastowane podłogi i w tym samym momencie były gotowane potrawy. I słuchajcie, tak sobie myślę, Boże, listopad, a ja już Jingle Bell jestem. Przez ten smród tej parafiny, która w tym momencie, wiesz, po prostu pali się na gazie. I teraz my mamy wspomnienia. Tylko wiesz, jak my wspominamy to, to my nie pamiętamy. Ja pamiętam moją mamę. Dzisiaj będzie w ogóle dużo o mojej mamie, bo wczoraj byliśmy na jej 80. urodzinach, więc to jest dla mnie ilustracja tego roku. Wiesz, jak spojrzymy głębiej, to ja pamiętam, kiedy moja mama wstawała o 3 nad ranem i szła, albo wcześniej jeszcze, i szła do rzeźnika stać w nocy, żeby kupić nam szynkę, bo na Boże Narodzenie musi być szynka. Cały rok jej nie jedliśmy, ale jedliśmy ją 2 razy w roku, na Wielkanoc i Boże Narodzenie. I ona później opowiadała takie historie zupełnie dla mnie jako dziecka niestworzone. Że w tym roku to było super, wiesz, bo sąsiad podstawił malucha pod rzeźnika i żeśmy na zmianę wchodzili do tego malucha i grzali sobie nogi w nocy. Zanim przywieziono towar i wiesz, tam nie było tam pierwszych 10-15 osób kupowało szynkę, reszta nie kupowała. Dla nas w tamtych czasach ludzie z naszej rodziny, którzy mieszkali na wsi, to byli w ogóle bogole. Oni wszystko mieli na wyciągnięcie ręki. Mięso, jajka, mleko. My w mieście żeśmy cierpieli. Mój tato świętej pamięci, o których kryminalnych wyczynach już mogę powiedzieć, bo nie grozi mu za to sąd, wynosił elektrody spawalnicze z zakładu przemysłowego. Przerzucał przez płot, kazał mi podjeżdżać pod ten płot. Ja podjeżdżałem pod płot na moim składaku. Wiedziałem, gdzie ta paczka leży. Brałem te elektrody spawalnicze do bagażnika jako 8, 9, 10-latek. Potem żeśmy z tymi elektrodami jeździli na wieś do naszej rodziny i przywoziliśmy pół świni. I tego typu historie. Wiesz, tak ludzie żyli. Wszyscy tak żyli. Ale teraz z perspektywy, wiesz, tego, kto się poświęcał, żeby dzieciarnia miała pomarańcze, szynkę, prezenciki, żeby było wesoło, żeby była choinka, to był ktoś, kto po prostu, kto nie otworzył ust swoich, zamilkł jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Wiesz, i w ten sposób my dzisiaj żyjemy. My dzisiaj świętowaliśmy wczoraj 80. urodziny mojej mamy. Wiesz, ona tak mówi do nas, że jest wzruszona w ogóle i taką miała krótką przemowę do nas, bo to była wszystko niespodzianka. Ona nic nie wiedziała, wszystko było ukartowane od początku do końca, więc o niczym nie wiedziała, a tu wszystkie wnuki się pojawiły i wszystkie dzieci. I słuchaj, miała taką krótką przemowę i mówi, że no wygląda na to, że chyba dobrze nas wychowała. Jak to doprowadziło do czegoś, że my coś takiego robimy. Ja oczywiście nie byłbym sobą, żeby jej powiedzieć, że nie o to chodzi. I o to chodzi, że my to robimy nie dlatego, że nas dobrze wychowała, tylko chcemy, żeby ona się ogarnęła już i sobie sama robiła takie imprezy, a nas już tylko zapraszała na nie. Więc się trochę pośmialiśmy. Ale wiesz, z perspektywy czasu, to wiesz, ja wiem, jak to tam wyglądało w jej życiu, tak? Jak mój tato po prostu na Wigilię przychodził podchmielony, którą całą Wigilię włącznie z choinką, prezentami, całym żarciem i wszystkim ona sama przygotowywała. Wiesz, nie? A on po prostu tylko wpadał na koniec, jeszcze psuł całą imprezę tym, bo był podchmielony. To nieczęsto się zdarzało, chyba 2 razy pamiętam, 2 Wigilie z całego mojego dzieciństwa. Nie? Ale nawet bez tego, to wiecie, to mój tata był od takich grubych rzeczy, tak? On na święta potrafił przynieść słoik ogórków kiszonych z piwnicy. To było mega po prostu, słuchaj, zwichał windą 7 pięter. Przydawał się do różnych rzeczy, albo śmieci wyniósł, nie, jak już się przesypywały. Tam coś tam czuł, że chyba jest dużo roboty, więc tam swoje 5 minut miał przy tym, tak? Ale wiecie, ale z perspektywy czasu my po prostu czujemy takie klimaty i mówimy sobie, ktoś po prostu, ktoś to przeszedł. Pamiętam, jak 20 lat po maturze pojechaliśmy na rocznicę matury i zaprosiliśmy nauczycieli do restauracji, tych, którzy jeszcze żyli, i usiedliśmy. I wiesz, było bardzo miło, wzruszenia w ogóle, my płakaliśmy, nauczyciele się wzruszali, płakali, różne przemowy były. Ale wiesz, ja tam siedziałem sobie i też sobie myślałem, oni mieli z nami tam po prostu niezły krzyż pański w tej szkole. Czy my byliśmy diablakami, to było między 15 a 20 rokiem życia. To było najgorszy po prostu wiek, jaki może być dla dorosłego, żeby się w tym momencie zadawał z takimi podrostkami. Co my tam nie wyczynialiśmy? Co ci ludzie z nami nie cierpieli? Siedział na tej 20. rocznicy ślubu facet i po prostu uśmiechał się, że był naszym nauczycielem. Wiesz, a ja przypominam sobie, co my mu robiliśmy. Jak go nazywaliśmy. To naprawdę przykre rzeczy były. No, nie godzi się w czasie kazania tych słów wypowiadać. Ale później z perspektywy czasu patrzysz i mówisz, wow, dzięki temu ten świat się kręci po prostu, że ktoś był owcą na rzeź prowadzoną, wiesz? I teraz ja myślę po prostu, że my potrzebujemy, i to nie byli uczniowie, tak? Którzy się uważają czasami za owce. Nie, to nauczyciele są owcami. Wiesz, i teraz ale zobaczcie, jeżeli my te tematy wrzucimy w nasze życie duchowe i w tematy królestwa, to w jakim my zupełnie do innego świata jesteśmy przeniesieni? Kto będzie owcą? Jak każdy chce być zwycięzcą, człowiekiem sukcesu, liderem, człowiekiem, który rozwija swoje wewnętrzne życie w pełni ducha, duszę i ciało, i który po prostu dąży do pełni uzdrowienia wewnętrznego i pełni poznania biblijnego i szuka pełnego rozwinięcia swojego potencjału, jeśli chodzi o powołanie i służbę, i chce mieć życie rodzinne kwitnące i życie zawodowe kwitnące, i w ogóle wszystko ma kwitnąć!
Amen!
Amen. No to wiecie, to w tym momencie my jesteśmy na totalnym, po prostu w totalnych malinach. Walimy jak rozpędzone lokomotywy na siebie i tylko czekać, aż dramat się wydarzy w tym świecie. A tak jest, tak jest. Wiecie, czytam i to jest w ogóle pod każdym względem, społecznym, ekonomicznym, tego jest pełno. Wiecie, czytam, że znikają po prostu agregaty prądotwórcze, bo są wywożone na Ukrainę, żeby pomóc tym ludziom. I po prostu masowo są problemy z dostawami, nie można coraz trudniej kupić. I w tym samym momencie słyszę, że to samo zjawisko dzieje się w Niemczech. Tylko że z Niemczech albo ze wschodu dzieje się, bo jadą do Polski, żeby pojechać tam, ale niestety, znając Niemców, ich pragmatyczność, przewidywalność, to większość tych agregatów w Niemczech ląduje w piwniczkach u Niemców, którym zapowiedział już rząd, żeby się przygotowali na zimę. Wiesz, i ja myślę sobie, okej, no i tu widać po prostu, wiesz, zależy jaką perspektywę przyjmiesz, z której strony spojrzysz. Gdzie jest owca, gdzie jest pasterz, tak? I jak to wygląda? I wiecie, i tego mamy pełno w życiu i powinniśmy niestety, ale się ogarnąć od czasu do czasu i powiedzieć sobie, dobra, może mi dzieci kiedyś podziękują, a może nie podziękują. Może nie podziękują dzieci, ale przynajmniej sobie w twarz nie napluję, że po prostu robiłam głupoty jako rodzic, po prostu będąc rodzicem, okej? Okay? Może nie odpłacą, może to się nigdy nie zwróci. Wiecie, może wiele rzeczy się tutaj na ziemi nie zwraca. W ogóle jest taki temat w Nowym Testamencie, którego my nigdy nie studiujemy, który jest określone nagrodą w niebie. To jest bardzo nowotestamentowy termin. I oczywiście ten człon nagroda nam się podoba, że są nagrody, ale nie podoba nam się, że w niebie. Bo my chcielibyśmy je mieć na ziemi. Ale większość i najlepsze nagrody są w niebie za to, że nie było ich na ziemi. I warto zrobić rzeczy, nawet nie odcinając kuponów na ziemi. Okej? Okay? Więc warto być rodzicem, nawet jak może dzieci nie odwzajemnią tego nigdy. A ja wiecie, ja w mojej naturze, ja to po prostu, ja natychmiast odcinam każdy kupon. Ja na przykład robię jedzenie synowi, to jest jedyna rzecz, którą z jedzenia robię, bo ja wierzę w patriarchat, więc tam muszę dozować moją obecność w kuchni, żeby nie zrujnować patriarchatu w naszym domu, ale robię śniadania synowi. Wiesz, ja od razu chcę odcinać kupon, bo ja przynoszę talerz, stawiam i już chcę kupon odcinać w postaci dziękuję, uśmiechu, jakiejś drobnej reakcji. Rozumiesz? To jest w naszej naturze. My chcemy tą nagrodę. Ale wiecie, najlepsze nagrody są w niebie, bo nie dostaliśmy ich tutaj i warto cisnąć. Bóg jest dobry. Amen? Ania dostała nagrodę za później. A ty w końcu coś z tej rukoli było rok później, czy coś?
Teraz! Te nasionka się rozsiały i zaczęły rosnąć.
No, czyli widzisz, po roku jest. Chwała Bogu. Po pół roku jest, chwała Bogu. No. Ale wiesz, ale w naszym życiu może będzie w przyszłym życiu, a może będzie za 10 lat. Ale warto po prostu, warto. Powiedzmy warto.
Warto.
Powiedz warto, alleluja.
Warto, alleluja.
Warto, chwała Panu.
Warto, chwała Panu.
Rozumiesz? Warto. Amen? Nie wszystko się opłaca, ale wiele rzeczy warto zrobić. Bo jest nagroda w Bożej ekonomii. Dobrze. Drugi fragment. Mateusza 25. Już właściwie całe kazanie powiedziałem. Teraz tylko zalegalizuję wersetami. No bo naprawdę. Mateusza 25, 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. W takiej ewangelicznej teologii mówi się owcze narody. Pierwszy raz to usłyszałem u Henryka Wiej i mówię, jakie owcze narody? Dlaczego Polska ma być owczym narodem? Co to znaczy? Narodem baranów? Mówię, o co chodzi mu? Ale to jest właśnie tutaj, że są narody, które on zgromadza i jedne narody nazywa owczymi narodami, a drugie nazywa kozłami. Tak? I mówi, ustawi owce po prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król do tych po prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane przez was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię? Kiedy pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przechodnim, a przyjęliśmy cię? Albo nagim, a przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowie. Odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A potem mówi do lewicy, do tych po lewicy, do kozłów i mówi, odejdźcie w ogień wieczny. I wiesz, i to ma wiele różnych wymiarów. Tak? Bo my mamy jeden wymiar, taki podstawowy, chrześcijański, ewangeliczny, to mamy taki, że po prostu Jezus jest w każdym ubogim, chorym, potrzebującym. Jeżeli pomagamy chorym, potrzebującym, ludziom w więzieniu, samotnym i tak dalej, to tak jakbyśmy pomagali samemu Chrystusowi. I to jest prawda, ja w to wierzę. Druga rzecz jest taka, że on tutaj mówi o całych narodach. I teraz kim są w takim razie bracia Jezusa? I niektórzy mówią wprost, że to chodzi o stosunek do narodu wybranego. Ja się też z tym zgadzam, bo w historii nawet widzimy, że te narody, które występowały przeciwko Izraelowi, w całej historii Izraela, ponad 3000 lat historii, grubo ponad 3000, te narody po prostu, niektóre zniknęły, cywilizacje całe zniknęły, tak? Niektóre w ostatnim czasie, tak jak Imperium Brytyjskie, też jest schodzącym imperium, tak? Od czasu, kiedy ono występowało przeciwko, bardzo agresywnie, przeciwko powstaniu państwa Izrael na swoich terytoriach kolonialnych. I wiele różnych przykładów można podawać, tak? Więc wiecie, to jest każde pochylenie się nad potrzebą, jako ten, który ofiarowuje siebie w niesieniu pomocy. I Jezus mówi, w ten sposób mnie się pomaga. Amen. I za to jest nagroda. Wejdźcie. Amen. Król odpowie. Wejdźcie. Wejdźcie. Amen. Dobrze. A teraz jeszcze jeden fragment, bo już teraz tylko legalizujemy i kończymy. Filipian 2. To jest ten długi taki fragment. Znacie go o Jezusie, który się uniżył. Ale przeczytajmy go sobie i podstawmy go sobie pod siebie. pod swoje życie. Filipian 2, może przeczytajmy od drugiego wersetu. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. A nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale na to, co cudze. Wiecie, to w ogóle, co to jest w ogóle za werset z Biblii? Co to jest w ogóle za werset? Niech każdy baczy na to, co cudze. Niech każdy uważa drugiego za wyższego od siebie. Co to w ogóle jest? Że my tak nie żyjemy. My ciśniemy tematy swoje. Każdy z nas. I wiesz, i tutaj po prostu jest ilustracja, która mówi o obroceniu całego porządku. Wiecie, i Jezus nas naprawdę godzi, On nas zrównuje wszystkich. On nie czyni po prostu jednych ludzi, że ich potrzeba jest ważniejsza. Powiedziałem o tym poprzednim fragmencie, tak? Mamy tam głodnych i bezdomnych. Wiesz, oni też nie są wywyższeni. Oni też mają swoją służbę do zrealizowania. Bóg wszystkich ludzi godzi, bo każdemu każe uniżyć się i być sługą innych. Teraz słuchałem świadectwo człowieka, który wyszedł z bezdomności i który zaczął pełnić swoją służbę. Okay? Każdy, bez względu na to, w jakim miejscu jest, może zacząć w jakimś obszarze służyć innym. Okej. Okay. I teraz, tak jak to było powiedziane i wynikiem tego, że tak to zostało powiedziane, jest to porównanie do Chrystusa. I dalej czytamy 5 werset. Dalej jesteśmy w liście do Filipian 2, 2 rozdział. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Aleluja. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, bądźcie posłuszni z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Amen. Czyli z bojaźnią i drżeniem, z uwagą żyjcie. Żyjcie z uwagą. Okej? Okay? I tu jest, wiesz, Jezus, który uniża siebie, który staje się owcą, który ofiarowuje się jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I teraz my możemy oczywiście też powiedzieć, że my nie jesteśmy po prostu zbawicielami świata i mówimy o tym, że nie mamy nosić tych cierpień zbawczych. Oczywiście, nie mamy. Ale czy jakieś mamy? Czy jest to nasz obowiązek? Kiedyś wyznawałem taką uproszczoną teologię cierpienia, która polegała na tym, że mówiłem, że jest jedno cierpienie dla sprawiedliwości dobre, to jest ze względu na Chrystusa. Większość cierpień, jakie są w świecie, to są ze względu na grzechy i głupotę. Ale w całej mojej tej teologii nie było miejsca na dobrowolne cierpienie wynikające z wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za służbę. Tego nigdy nie rozwijałem, bardzo dziwne. Takie uproszczone tłumaczenie wszystkich cierpień w świecie. Cierpisz, bo głupio postąpiłeś, cierpisz, bo grzeszyłeś, bo żniesz swoje konsekwencje, albo cierpisz z tego powodu, że żyjesz w upadłym świecie i kiedyś twoi przodkowie narobili głupot, nawet ekologicznych narobili, tak? Rozmnożyli szczury, bo za duże spichlerze budowali, zamiast rozdawać żywność. I wiesz, i teraz cierpimy, mamy różne pasożyty, różne rzeczy. Nie, ale gdzie? Jest wybór. Drogi, uważajcie w pokorze jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy na to, co cudze. To nie jest miejsce komfortu dla nikogo. To jest miejsce dyskomfortu, prawda? W tym roku przyjeżdża moja rodzina do nas, a propos Bożego Narodzenia i mojej mamy. W tym roku cała rodzina przyjeżdża do nas. Na Boże Narodzenie. Cała nasza rodzina przyjeżdża do nas. Jak myślicie, czy ja wolę? Jak cała rodzina przyjedzie na Boże Narodzenie do nas? Czy jak ja jadę do mojej rodziny na Boże Narodzenie? Za jak szlachetną osobę mnie uważacie? Myślicie, w którą stronę przynosi mi więcej radości, chwały, chluby i zadowolenia? No widzicie. No. Teraz albo mnie znacie, albo nie znacie. No. Teraz sami odpowiedzcie. Już zbyt wiele o siebie czuwałem na kazaniach, żeby to kontynuować, więc zakończę w takim miejscu przypuszczeń. Ale to właśnie o tym my tutaj czytamy. Tak, jest plus z tego, że przyjeżdża rodzina do domu. Chociażbym nienawidził sprzątania, to muszę się ogarnąć i to jest na pewno ewidentny plus. Potem po takich świętach jest po prostu przez jakiś czas chata ogarnięta. To jest plus, amen. Ale to jest plus wynikający z cierpienia, które trzeba było wziąć na siebie. Dobrze, teraz otwórzmy jeszcze kilka fragmentów. Pierwszy Tesaloniczan 2. Może od 6. Nie szukaliśmy już chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, jak matka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Służba apostolska Pawła przyrównana do troskliwej, cierpliwej służby żywicielki, matki otaczająca opieką swoje dzieci. Rewelacja. To jest obraz taki, wiesz, skrajny. Facet spłodzi dziecko, albo zostanie, albo zniknie. On jest wolny. Matka, zostajesz dzieckiem i w bardzo sporadycznych, niewielu wypadkach jest w stanie wyrzec się tego dziecka, czy je oddać. W bardzo niewielu. Generalnie, chociaż będzie cierpiała, chociaż będzie jej to niewygodnie, chociaż jej to w jakimś aspekcie rujnuje wizję życia, zostanie z dziećmi, będzie kochała i wytrzyma do końca. I wiesz, i ten model jest wywyższony tutaj przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan. Amen. Gdzie po co jest wywyższony? Po to, żebyśmy mieli wzór, żebyśmy mieli przykład, żebyśmy wiedzieli, jak myśleć o swoim życiu. Tak? Cierpliwie znosząc siebie nawzajem, służąc sobie. I to nas po prostu wyprowadza do dobrego miejsca. Teraz miałem w tym tygodniu, wiecie, bo ta impreza była w Gdańsku. Dzieliłem się z kolegami też moimi refleksjami na temat Gdańska. Bardzo lubię, nocowaliśmy w Oliwie. Pierwszy raz byłem w Oliwie, tak, że byłem tam po prostu, nocowałem i sobie przeszedłem z barem wieczorny spacer, poranny spacer, popatrzałem sobie na tą miejscowość. Bardzo ciekawe, stare, gotyckie budynki z dawnych wieków, katedra cysterska, ale też dużo takich świeckich budynków, które są historyczne. Zawsze myślałem, że to taka dzielnica gdańska gdzieś tam na uboczu pod lasem. Się okazuje, że to było miasto, to była historyczna miejscowość. Nie wiem, czy pamiętacie z historii bitwę pod Oliwą Morską. Nie pod Gdańskiem, tylko pod Oliwą właśnie, ona tak się nazywa. Gdzie byłem taki zachwycony i rozmawiałem o tym. Potem z kolegami zacząłem rozmawiać. No i tak zaczęliśmy sobie robić giełdę miast w Polsce. Które są fajne, które są niefajne, co się nam podoba, co nie podoba. I tak gadaliśmy o różnych naszych doświadczeniach. Wiecie, mi wyszło z całej tej giełdy, że najgorsze miasto to chyba jest Warszawa. Bo nie wiadomo, jak je po prostu podsumować. Klimatu nie ma, każda dzielnica oddzielna, nie ma takich jakichś organicznych połączeń, miasto zburzone do gruntu, wielu warszawiaków wyjechało z miasta, później część została, ale jak przyszła wolność, to oni wyjechali za granicę, kolejna fala imigrantów, słoików przyjechała, którego ja jestem chlubnym przedstawicielem. Wiesz, po prostu cały czas taki kocioł ludów i wielkie to jeszcze takie poza tym. Wiecie, i chwała Bogu za takich prezydentów miasta jak Hanna Gronkiewicz-Walc i pan Trzaskowski teraz aktualnie, bo oni kombinują, jak tu by organicznymi jakimiś pasami to miasto połączyć, zwężają te ulice, przesadzają ludzi trochę do komunikacji miejskiej, wyganiają banki ze śródmieścia, żeby może to jakieś knajpy były, jakieś drzewa, coś ci włodarze, błogosławię ich za to, kombinują, żeby się dało żyć w tym mieście, żeby je oddać pieszym i rowerzystom i w ogóle jakiemuś życiu kulturalnemu, coś kombinują. Władze centralne przeszkadzają, bo odbierają fundusze samorządowe. Niech ich błogosławi, módlmy się o to. To takie wtrącenie, no nie byłbym sobą, jakby nie skręcił. Ale to nie Twitter, Marek, to Kościół, wracaj do tematów. I wiecie, i teraz po prostu, i teraz słuchajcie, i sobie myślę, no i tak. A później sobie myślę, no i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Żydzi się ogarnęli dopiero w Babilonie. Przestali czcić bałwany. Jak wrócili stamtąd, to naprawdę było drugie powstanie narodu. Kościół zrodzony w męczeństwie w kolejnym Babilonie, czyli w Rzymie, które było największą aglomeracją. Obrzydliwą. No mówię, dobra, biorę sobie z tej obrzydliwości warszawskiej właśnie tą porcję i mówię, będziemy tu budować królestwo. Służąc, cierpiąc, oddając życie. Amen. Może sobie po prostu na kajaku nie popływam, jakbym popływał w Bydgoszczy kanałami Brdy albo we Wrocławiu różnymi kanałami. Okej, okay, spoko. Może nie mam starych katedr, tylko mam odrestaurowaną, zbudowaną na nowo starówkę, która jest rekonstrukcją. Trudno, nie będziemy mieć Wawelu, nie będziemy mieć Krakowa, jakoś to przecierpię. I wielu innych rzeczy, ale możemy, słuchajcie, możemy coś zrobić. Tylko to wymaga nie tego, żeby po prostu powiedzieć Warszawa, trudne miasto, a ja kocham to aluminium i tą stal, ja się tu przebiję i będę miał tutaj swoje, wbiję po prostu 3 grosze i swoje królestwo ustanowię. No nie wiem, po pierwsze, czy to nam się komukolwiek uda na jakąś taką sensowną skalę, bo to się może udać na wsi, jak sobie postawisz dom lepszy niż sąsiad i zaistniejesz. W Warszawie prawdopodobnie nawet jak ci się uda, to nikt tego nie zauważy i nie wywrze to żadnego wpływu na miasto. Ale jeżeli będziemy synami królestwa razem z innymi braćmi w Chrystusie, którzy są w tym mieście, to możemy coś zmienić. Amen. Możemy, ale to wymaga, wiecie, zmiany paradygmatu naszego spojrzenia na nasze życie i służbę Bogu. Więc karmiąca rodzicielka. Dobrze, i kończąc, ostatnie fragmenty. Z listu do Kolosan 1:24. Teraz cieszę się wśród moich cierpień dla was oraz z mojego... przepraszam. Wróć. Wracamy do tłumaczenia z Brytyjki. To jest jedyne kanoniczne w moim życiu. Kolosan 1:24. Tak, bo to znam na pamięć jak pamiętam, to i rozumiem. Pierwszy do Kolosan 24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam w ciele moim niedostatek udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. To jest w ogóle taki fragment bardzo nieewangeliczny. Mówimy tak, Chrystus cierpiał za Kościół. Czy jego ofiara jest doskonała? Czy można coś dodać do ofiary Chrystusa? Nie można. Nie można wchodzić w miejsce Zbawiciela, jest jeden pośrednik. A mimo tego on mówi o jakimś niedostatku udręk chrystusowych. Tak? Czyli tak jakby się wydaje, że Chrystus za mało cierpiał, ale on nie cierpiał za mało. Ale może jest niedostatek udręk chrystusowych między nami po prostu, bo jesteśmy za mało podobni do Chrystusa i musimy te udręki nadrobić. Zupełnie po prostu słuchajcie. Powiedz chwała Bogu udręka. Albo alleluja udręka. Jakie alleluja, jakie chwała Panu, udręka, oksymoron, co my tu kleimy po prostu, co ma jedno z drugim wspólnego? Fantastyczne udręki, celowe udręki, udręki sukcesu. O, to już lepiej, tak, bo za udręką sukces. No, ale wiecie, ale tak jak to czytamy, no to Paweł mówi, teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, dopełniając na ciele moim udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. Wiecie, to jest służba. To jest służba jedni drugim, tak? Kościół to jest służenie sobie nawzajem. To jest fajne, słuchajcie, bo to jest fajne kazanie, które dzisiaj mówię, bo ono nawet jakby miało jakieś wymiary trochę motywacyjne, to ono jest bardzo prawdziwe teologicznie. Nawet jak ten motywacyjny aspekt siada, to teologia zostaje. Że to jest właściwy kierunek i prawidłowy sposób myślenia o Kościele. Żeby sobie po prostu służyć. Nawet jeśli to kosztuje jakąś formę udręki. Amen? Nie słyszę, bracie, twojego amen. Okej. Okay. Filipian 1... Ile jeszcze tych wersetów mam? Okej, okay, 2 tylko. Filipian 1:29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Mamy dar. Dar od Boga mamy. Na czym ten dar polega? Że możemy w Niego wierzyć, jest łaska, ale możemy też dla Niego cierpieć. To jest taki dar. Fantastycznie. I ostatni fragment. 1 Piotra 3:14. Ci, Ciekawe, ile osób ogląda nas jeszcze na transmisji. Czy jeszcze ktoś jest? Z sali nikt nie wyszedł. To jest, chwała Bogu, sukces. 1 Piotra 3. Chodź tu. Piotrze. 1 Piotra 3, 14. Od 13. I któż wyrządzi wam coś złego, jeśli tylko będziecie gorliwymi rzecznikami albo naśladowcami dobrego. Ale chociażbyście mieli nawet cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście. Amen? Jest błogosławieństwo w przechodzeniu przez cierpienie. Alleluja. I to jest w ogóle fantastyczne. Także słuchaj, Bóg nas do tego powołuje, Bóg nas do tego prowadzi i chce dać nam wolność. Amen. Wiesz, często kiedy jeszcze dodatek taki powiem, bo tego nie powiedziałem, mamy coś takiego, mnie olśniło, akurat to było przy wychodzeniu od fryzjera. Byłem u fryzjera, ogolili mi brodę, ładnie mnie wypachnili, natalkowali włosy, ustawili. Wychodziłem, byłem zadowolony, zapłaciłem grubą kasę i przyszła mi taka myśl, nie jestem im nic dłużny. Bo co prawda siedziałem godzinę, oni wydali na mnie furę kosmetyków, ale ja to wszystko dobrze opłaciłem. Wyszedłem i mówię, nie jestem im nic dłużny, jestem zadowolony, nie jestem nic im dłużny. I nagle moje myśli popłynęły w stronę, że tak naprawdę mi ludzie nie są nic dłużni, mi. Że inni ludzie nie są mi nic winni. I słuchajcie, nagle taka radość zamieszkała w sercu, bo normalnie to było jakieś nadprzyrodzone, bo to było tak, jakbym po prostu uwolnił sam siebie od całego świata. A my się tak nie uwalniamy. My myślimy, że niewola, być w niewoli u ludzi, to jest to, że oni nam każą robić coś, czego my nie chcemy. Ale my często jesteśmy w niewoli u ludzi. Wiecie dlaczego? Bo my oczekujemy, że oni powinni coś dla nas zrobić. I ciągle rozglądamy się po tych ludziach, czy oni robią dla nas to, co jest ich broszką względem nas. Tak? Kaznodzieja cierpi, bo ma za mało amenków. Prawda? Każdy ma swój obszar cierpień w różnych dziedzinach. Ale wiesz, kiedy dochodzisz do tego objawienia, że dobrze jest cierpieć, a tak w ogóle to ludzie nie są ci nic winni, bo ty jesteś nabyty przez Chrystusa i ludzie ci nie muszą nic oddać, mogą z tym zrobić cokolwiek, bo to, co im dajesz, jest wolnym darem, a nie jest miłością haczyk, miłością eros, żeby odebrać z powrotem. Wypuszczasz to, jesteś wolnym człowiekiem. Amen? Błogosławiony człowiek, który niczego nie oczekuje od innych ludzi. Od swoich dzieci, od innych wierzących w Kościele, od swoich polityków, od całego świata. Po prostu nie oczekuje. Uwalnia tych ludzi. I ja jestem zależny od Boga. Wszystko mam w łasce w Chrystusie i tylko dzięki tej łasce żyję. A ludzi czynię wolnymi. Oni nie muszą mi nic oddawać. Amen. Każdy odpowiada za własne życie. Cudownie. Powstańmy. Amen. Super. Aleluja. Marku, jesteś cudowny. Powiedziałeś 50-minutowe kazanie. To jest niebywałe w twoim życiu. Aleluja. No, zobacz, i moja żona nie wierzy. Tak jej się dłużyło o tym cierpieniu, tyle było. Aleluja. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś dobrym Bogiem i że jesteś wśród nas. A może zespół poproszę.